Cześć, książkomaniacy. Jak wam minęła majówka? To pytanie możecie usłyszeć wszędzie, dlatego my go wam nie zadamy. Chcemy was powitać w tym pierwszym odcinku majowym z dużą dawką pozytywnej energii i z dużą dawką czarów. A to będziemy dziś zawdzięczać naszej książce, którą dla was omówimy. Przed mikrofonami jak zawsze Angelika i Damian.
Cześć.
To się nazywa dawka pozytywnej energii w wykonaniu Damiana.
Oczywiście.
Tak jest. W tym tygodniu omówimy Alicję i czary, czyli taką współczesną wersję Alicji w Krainie Czarów. Tylko troszeczkę okazuje się, że te wszystkie cudowne istoty nie były takie cudowne, a za dziewczyną kryje się wiele tajemnic i trudna przeszłość. Ale zanim przejdziemy do konkretów, skupmy się tak troszeczkę na samej fabule i świecie, w którym obraca się nasza główna bohaterka.
Lądujemy w współczesnych Stanach Zjednoczonych. Główna bohaterka ma bodajże 18 lat. W każdym razie jest nastolatką w liceum i słyszy głosy zwierząt i roślin. Głównie tych mniejszych zwierząt niż większych.
Owadów, nie tyle zwierząt, co samych owadów. No bo ona nie wie, co mówi pies, kot, świnka morska. Też jest mała. Ona wie tylko, co mówią owady.
No, niech będzie. I okazuje się, że to jest problem rodzinny, bo jej matka ma ten sam problem, jej babka miała ten sam problem. I tak się to zaczęło od osoby, która była wzorem dla postaci Alicji z Krainy Czarów. W każdym razie Alicja miała być potomkinią tego pierwowzoru.
Bo w tej książce jest coś takiego, że prababcia Alicji właśnie wskoczyła, nie Alicji, Alicy, wskoczyła do króliczej nory i po wyjściu z niej opowiedziała swojemu przyjacielowi, czyli
autorowi książki,
Alicja w Krainie Czarów, co tam się wydarzyło, co widziała, a ten to opisał i zrobił niezłą karierę jej kosztem, co odbijało się na chyba wszystkich jej żeńskich dzieciach, wnuczkach, prawnuczkach.
Zgadza się. Na początku Alisa nie wierzy w tą całą historię z tą króliczą norą i jest przekonana, że po prostu wariuje, że pewnego dnia trafi do wariatkowa tak jak jej matka, ale zaczynają się dziać dziwne rzeczy, które przekonują ją, że być może faktycznie jednak jakaś tam magia istnieje i chcąc uratować matkę, wskakuje do tej króliczej nory, a za nią jej najlepszy przyjaciel Jeb. Szybko tam poznajemy trzeciego z najważniejszych bohaterów, Morfeusza, po krótkich przygodach między innymi z kwiatami,
dziwną krzyżówką Morsa.
Tak, który miał nieposkromiony apetyt i był wiecznie głodny. I chyba w tym momencie możemy przerwać opowiadanie fabuły, a resztę sobie doczytacie. To jest tak skrótowo opisane jakieś 100-150 stron z 350.
Więcej o tym, kim są bohaterowie i dlaczego to oni są najważniejsi, dowiecie się po krótkiej przerwie.
No, nie takiej krótkiej.
Krótkiej.
Dobrze. Przed przerwą bardzo skrótowo nakreśliliśmy wam fabułę dzisiaj omawianej książki, czyli Alicji i czary.
Przypominamy, że słuchacie Wielokropka na antenie Radia Bonus.
Na szok.
Tak. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, albo zapomniał, albo przegapił sam początek. No różne są sytuacje.
No, są różne sytuacje, faktycznie. Alicja coś o tym wie.
Dokładnie. Tato miała przeróżne sytuacje.
I właśnie od tej bohaterki zaczniemy krótko opowiadać o trzech najważniejszych postaciach w tej książce. A więc Alicja, jak wspomnieliśmy już na początku, jest to nastolatka ucząca się w liceum, dorabiająca w sklepie odzieżowym.
Dokładnie tak.
Słysząca głosy, artystka, która chce wyjechać do Londynu z dwóch powodów. Po pierwsze, rozwiązać zagadkę jej choroby rodzinnej, umysłowej. I z drugiego powodu, bo chce się dostać na prestiżową uczelnię jako artystka. I nie wiem, który powód jest ważniejszy, chyba ten pierwszy.
Nie zapominaj o tym, że do Londynu jedzie Jeb.
Który jej tam nie chciał.
Oj, to się potem okazuje, dlaczego jej nie chciał. No tak naprawdę chciał.
Ale nie chciał.
Oj, bo faceci to są skomplikowani.
My jesteśmy skomplikowani. Tak. My po prostu robimy wszystko, żebyście wy nie były pokrzywdzone.
I sądzisz, że jemu akurat się to udało?
Wiesz co, to jest książka tak paryta, że... A główna bohaterka jeszcze bardziej.
Wbrew pozorom, Alyssa jest nieśmiałą osobą, która nie ma zbyt wielu przyjaciół. Tak naprawdę jest to tylko Jeb i jego siostra, którzy mieszkają po drugiej stronie bliźniaka. Alyssa, odkąd skończyła chyba 5 lat, wychowywana jest tylko przez ojca, bo jej matka trafiła do zakładu psychiatrycznego, ponieważ oficjalna wersja jest taka, że był wypadek samochodowy i tam doznała jakiegoś uszkodzenia mózgu i jest niebezpieczna i lepiej, żeby była pod ciągłą obserwacją lekarzy.
Ale dowiadujemy się po pewnym czasie, jaka jest prawdziwa wersja. I co się dokładnie działo? I okazuje się, że niektórzy mogą być zaskoczeni pełną, prawdziwą wersją, bo wszystko wychodzi na jaw dopiero z upływem czasu. Gdzieś chyba dopiero pod koniec książki jest pełna wersja tego, co się tam działo.
Dokładnie, ostatnie rozdziały to już jest taka chyba ostateczna wersja, choć wiesz... Ja bym nie była tego taka pewna, zawsze jest drugi tom, a Morfeusz mógł jeszcze coś zataić.
Jeszcze ma być trzeci tom.
O. Bardzo ważnym aspektem tej książki jest to, że Alyssa jest zakochana w Jebie. Tylko tyle, że on zaczął spotykać się z jej największym wrogiem i planuje wyjechać właśnie z tą dziewczyną do Londynu i tam kontynuować naukę, bo Jeb też jest artystą.
Tylko starszym i kończącym już szkołę.
Przez nowy związek ich
relacje się rozluźniły. Wcześniej się blisko przyjaźnili, to było wcześniej.
Tak, i dopiero pewne wydarzenie spowodowało, że zaczęli od nowa rozmawiać i w jakiś sposób się komunikować. To skoro już jesteśmy przy przyjacielu naszej głównej bohaterki, to opowiedzmy o nim troszeczkę lepiej. Jest on bardzo zaborczy i opiekuńczy, ale tak do przesady, przynajmniej moim zdaniem. Ja wiem, że on chce dobrze i że...
On ma przede wszystkim problem z tym, że Alyssa chce niekiedy robić coś samodzielnie i nie do końca musi być to po myśli Jeba.
Nie do końca może być to też bezpieczne.
To już jest inna kwestia, ale on ma problem z odmową. Z tym, że nie wszystko jest robione tak, jak on chce. On lubi być słuchanym, ale nie lubi słuchać.
O, już nie przesadzaj, bo w tym momencie wykreowałeś go na takiego bardzo zaborczego i raczej bym nie polubiła tej osoby po twoim opisie. A w książce jest on inaczej przedstawiony. Jest zaborczy. To fakt. Lubi właśnie, żeby było tak, jak on chce, ale to nie znaczy, że nie słucha tego, co ktoś mówi i nie potrafi się dostosować do innych.
Ale ja nie przeczę, że tak jest.
Wbrew pozorom jest to bardzo miły, grzeczny i...
uczynny człowiek, który chyba za misję życiową ma opiekować się każdą dziewczyną, która ma problemy. Rodzinne.
No bo on sam miał problemy rodzinne, wie jakie to jest trudne i jak wpływa to na całe życie i na psychikę, więc stara się w jakiś sposób pomóc i to jest jego metoda. Czy do końca skuteczna, to już jest kwestia sporna, ale lepiej, że coś robi niż że nie robi nic.
Patrzysz przy tym tak na mnie, tak jakbyś próbowała mi coś uświadomić.
Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
No mam nadzieję.
I w tym momencie został nam już tylko jeden bohater do omówienia. W tym odcinku wszystko jest takie krótkie. Morfeusz. To jest po prostu człowiek zagadka. Nawet nie człowiek. Ja go chyba nigdy do końca nie zrozumiem. Bo on ma tak pokrętne myślenie.
Po prostu on jest mistrzem manipulacji, jak ja to określiłem. Idealnie balansuje na krawędzi kłamstwa i półprawdy.
Ale to jest tak niezmiernie denerwujące. Nie wiem, mam nadzieję, że w drugiej części trochę lepiej go pokażą i choć trochę...
Podobno ma być go więcej i ma być dokładniej opisany.
To byłoby miło, bo wiem, że wszystkie czytelniczki zachwycały się nim, a jakoś jeszcze nie potrafię. Ale zanim nasza opinia o nim, to w ogóle kim jest Morfeusz? Morfeusz jest książkową wersją pana Gąsienicy. Jedną z najmądrzejszych osób w całej krainie czarów.
Morfeusz jest przedstawicielem Neferlingów, czyli istot, które mieszkają w tej krainie czarów. I on wygląda jak krzyżówka człowieka i ćmy, a raczej no człowiek ze skrzydłami ćmy. I może przybierać, może nie dowolną postać, ale może sobie wybierać dowolnie wiek. I Angelika mówiła o tym, że jest odpowiednikiem tam najmądrzejszej istoty z Alicji z Krainy Czarów. I on w zasadzie faktycznie jest, może nie najmądrzejszy, ale jedną z najsprytniejszych postaci, biorąc pod uwagę to, co się okazał na samym końcu książki.
No cóż, ja mam nadzieję, że w następnym tomie uda mi się zrozumieć choć trochę tą postać i wiedzieć, czym się wszyscy zachwycają.
Ale tu nie ma czego rozumieć. To jest tak dziwaczna książka, tak dziwaczna fabuła, tak dziwaczne postacie, że to nie jest książka do rozumienia. To jest książka do przeczytania i bawienia się tym czytaniem.
Dobrze, nasze opinie poznacie po krótkiej przerwie.
Znowu krótka przerwa.
Znowu krótka przerwa. Tym razem faktycznie będzie krótka.
Krótsza niż poprzednia.
Najprawdopodobniej. I wtedy powiemy wam, co my sądzimy o książce, jakie są plusy, jakie minusy i czy w ogóle warto po nią sięgnąć.
Czyli standardowy podział.
Dobrze,
więc
drogi.
Angeliko,
nie,
moja
ja
droga.
Ja byłam pierwsza. Nie, ja byłam pierwsza. Trudno, nie wzdychaj, nie rób min, tylko odpowiedz na pytanie. Plusy Alice i czary.
Jeśli chodzi o plusy tej książki, to na pewno sam pomysł na wykorzystanie w taki sposób znanej bajki dla dzieci. Troszkę jednak mroczna jest ta wersja. No w końcu pojawiają się zombie, nie zombie.
Gdzie ty tam masz zombie? Chodzi ci o grulika białego?
Choćby nawet. I o to, jak brutalny był ten świat.
To jest fakt. Niezaprzeczalny. Okazało się, że Kraina Czarów wcale nie jest taka przyjemna, lekka i dostępna dla każdego, bo przeżyć w niej to jest naprawdę wyczyn.
No choćby uczta bestii i kaczka.
To była dziwna scena. Jedna z wielu, ale to naprawdę była dziwna.
Jak cała książka.
Dlatego jedno jest pewne, nie jest to książka dla dzieci. Nie polecam tego dla dzieci, które mają mniej na przykład niż 13 lat. Bo chyba bym nie chciała tego czytać w takim wieku.
No to może troszkę zamotać w myśleniu. Będę to chyba powtarzał do końca audycji. To jest dziwna książka. Z dziwną fabułą. No ale czego tu się spodziewać po alternatywnej historii Alicji z Krainy Czarów? No i jeszcze jednym istotnym plusem jest to, że w miarę szybko się doczyta. Nie tak jakoś super błyskawicznie jak na przykład pierwszy rok z serii Czarnego Maga. Ale mimo wszystko w miarę szybko to przeczytałem.
No tutaj najtrudniejsze są te wszystkie nazwy istot, które mieszkają w Krainie Czarów. Bo trzeba przyznać, że te całe opisy, co z czym jest skrzyżowane, jest czasami trudne i trzeba to przeczytać ze dwa razy, żeby móc sobie wyobrazić.
Ja się zastanawiam, czy autorka na trzeźwo to pisała. Naprawdę.
Nie mam pojęcia.
Bo jeśli tak, to
gratulujemy wyobraźni.
I to bardzo.
Minusy?
Pod względem takim technicznym, korekty czy coś, nie widzę tu żadnych błędów. Moim zdaniem to już jest kwestia gustu, czy komuś podejdzie taka książka, taka fabuła, taka wersja tej historii, czy nie. Ja nie powiem, żeby ta książka miała należeć do moich ulubionych, ale przeczytałem i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak dla mnie to była w miarę okej książka.
Według mnie to, że wszystko tak naprawdę okazało się manipulacją, albo przynajmniej większość.
Ale spoilerujesz.
Ale nie powiedziałam, kto kim i dlaczego manipuluje. To jednak troszeczkę popsuło mi radość czytania. Ale i tak z wielką chęcią sięgnę po drugi tom, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę tam się działo.
No dobrze. A teraz mi powiedz, moja droga Angeliko, czy masz jakiegoś ulubionego bohatera?
Nie. Nie mam ulubionego bohatera.
A antybohatera takiego, że nie lubisz?
Czerwona Królowa? Choć ona trochę za mało się pokazywała, za rzadko była opisywana, by móc stwierdzić, że to jest na pewno antybohater. Ale jednak jest to postać, która najbardziej mnie irytowała. Choć te siostry cmentarne, jakkolwiek one się nazywały, też były dziwne.
Tam wszystko było dziwne.
Ale w tym, wiesz, jakimś sensie. Nie dziwne pokręcone, tylko dziwne podchodzące pod kategorię najgorszy bohater. Ale naprawdę nie mam ulubionego bohatera, bo każdy z nich coś ma, co mi się podoba i coś, co mnie denerwuje.
Zauważyłem, że ostatnio dość często trafiam na tytuł Czerwona Królowa. Tutaj w tej książce ostatnio czytałem Księcia Głupców, pierwszy tom trylogii Czerwonej Królowej.
Jest jeszcze jedna książka od Mundrive'a pod tytułem Czerwona Królowa, którą też czytaliśmy.
Właśnie, w Królowej Tarlingu jest Czerwona Królowa.
Bo czerwony to popularny kolor.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy czy w czterech książkach znaleźliśmy ten tytuł.
Może to przeznaczenie.
Może.
Kto z nas zostanie Czerwoną Królową?
No ja raczej nie.
Jesteś pewien? W Krainie Czarów wszystko jest możliwe.
Ale tam tylko kobiety mogą rządzić.
Ale król czerwony był.
Co z tego, skoro formalnie władzy nie miał? Ale wróćmy jednak do Alisy i powiedz mi o ulubionej scenie.
Jak dwójka bohaterów, nie powiem kto z kim, oglądali na łódce gwiazdy. To było słodkie.
Romantyczna scena, co?
Tak, to było naprawdę słodkie. Biorąc pod uwagę całą otoczkę.
A najgorsza scena?
Ta z pluszakami. Od tej pory już w życiu nie spojrzę tak na moje pluszaki. Naprawdę już po prostu mam dziwne skojarzenia, jak patrzę na nie. A jeszcze trochę ich mam. A u ciebie?
A ja nie mam ani najgorszej, ani najlepszej sceny. Chociaż, jakby tak pomyśleć, to ta końcówka i ta walka dwóch pań.
No to też było dobre.
To mógłbym uznać za jedną z najlepszych scen, a za najgorszą, a chociażby spotkanie z kwiatami.
No to nie było takie zło.
Chociażby spotkanie królika.
To było dziwne. No jak wszystko.
Ale te jagody, to było dopiero coś.
No, to było dosyć interesujące. Dobrze, że nie ma takich jagód w naszym świecie.
No, uciekałbym.
No, ja bym przestała jeść jagody.
Czas na krótkie podsumowanie. Polecasz, nie polecasz?
Jestem na tak. Dla osób, które są gotowe na to, że nie wszystko będzie tak jak w bajce, którą znali. I na to, że postacie będą trochę bardziej przerażające i że nie jest to już po prostu lekka bajka, a bardziej...
Taka troszkę mroczna fantastyka dla młodzieży.
Dokładnie. Chcesz coś dodać?
Tak złośliwie w planie audycji stwierdziłem, że relacje między trójką głównych bohaterów, których przedstawiliśmy wcześniej, tworzą lepszy romans niż cały zmierzch, ale to była taka drobna uszczypliwość w stronę Angeliki.
Nie wiem tylko, kogo tutaj zakwalifikować jako Edwarda, a kogo jako Jacoba. Choć w sumie Jeb bardziej z tą swoją manią opiekuńczości pasuje mi pod Edwarda, ale Morfeusz zupełnie nie pasuje mi do Jake'a, także...
Obydwaj pasują do Edwarda, bo Edward też lubił manipulować.
No to co? Trójkąt między Edwardem i Bellą?
No.
To jest dopiero szalony pomysł.
Jak cała ta książka.
Która?
A w zasadzie obydwie.
To już tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy was za tydzień, kiedy to będziemy opowiadać o kryminale. Tym razem brytyjskim. nowości od wydawnictwa?
Od wydawnictwa Zysk. No, będzie to przedpremierowa recenzja. Premiera zaplanowana jest na 25 maja.
Także tylko u nas będziecie mogli usłyszeć o tej książce. No i trochę wcześniej.
Jeszcze jej nie czytaliśmy, więc nie możemy powiedzieć, czy warto, czy nie, ale sądzę, że może być ciekawie.
Mnie się wydaje, że warto.
No to na tyle dzisiaj. Cześć.
Do usłyszenia, pa, pa.